Gościem Pranka Wnet, Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To w jakim momencie sporu o przywóz zboża z Ukrainy jesteśmy?
Są prowadzone w tej chwili rozmowy równolegle ze stroną ukraińską oraz z Komisją Europejską. To są zresztą rozmowy, które są kontynuowane od szeregu dni, ponieważ apel pięciu premierów zainicjowany przez premiera Mateusza Morawieckiego wysłany pod koniec marca, aby podjąć na poziomie europejskim pilne środki, które ustabilizują sytuację, nie przynosił odpowiedzi i oczekiwanych rezultatów. Polska zdecydowała się na wprowadzenie rozwiązań jednostronnych, zresztą podobnie jak zrobiła to dzień wcześniej Słowacja, a następnie takie rozwiązania wprowadziły Węgry. I w ten sposób sytuacja jest czasowo ustabilizowana, natomiast równolegle oczywiście prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską oraz z Ukrainą, jak w dłuższej perspektywie czasowej tą sytuację rozwiązać. Widać, że po stronie Komisji Europejskiej jest w końcu reakcja, jest odpowiedź wczoraj przewodniczącej Komisji Europejskiej na list premierów, który zapowiadał na podjęcie szeregu działań. O tym, jak szczegóły tych działań mają wyglądać, toczą się rozmowy, prowadzą je ze strony polskiej pan minister Telus, pan minister Buda, a po stronie Komisji Europejskiej pan komisarz Dombrovskis.
To zaraz do tego przejdziemy, tych szczegółów, ale to zobaczmy, jaka była historia. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze następująco. Komisja Europejska nie ukarze Polski za zakaz importu ukraińskich produktów rolnych. Wręcz przeciwnie, proponuje zbliżony zakaz unijny. To dzisiejsze wydanie dziennika Rzeczpospolitej. A w poniedziałek ten sam dziennik pisał następująco. Zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy wprowadzony przez polski rząd w sobotę może złamać zapisy dwóch międzynarodowych umów handlowych ustalonych przez Unię Europejską. Jak tłumaczy na magazety profesor Artur Nowak-Kwar, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Platformy Obywatelskiej. Na skutek tej decyzji naszemu państwu mogą grozić kary ze strony Komisji Europejskiej.
Bardzo niedobrze.
Trzy dni, zupełnie inna narracja. Co się stało w te trzy dni?
Bardzo niedobrze, że część polityków opozycji, zamiast skoncentrować się na wsparciu rządu polskiego w rozwiązaniu tego problemu, bo to nie jest problem tylko Polski. Ta sytuacja kryzysowa dotknęła pięć krajów sąsiadujących z Ukrainą, ale to Polska zainicjowała takie podjęcie działań w ramach koalicji tych pięciu państw i wydawałoby się dość naturalne, że polscy politycy, niezależnie od tego, czy pochodzą z opcji rządzącej, czy z opozycyjnej, powinni robić wszystko, żeby ten problem rozwiązać. Tymczasem politycy opozycji wtedy, kiedy w odpowiedzi na brak reakcji instytucji europejskich rząd polski wprowadza twardy środek restrykcyjny, ale środek konieczny do ustabilizowania sytuacji, skupili się na tym, żeby wprowadzenie tego środka krytykować i szukać słabości, że tak powiem, tego rozwiązania również w kontekście europejskim, a nie na tym, żeby polski rząd wspierać. My w tym samym czasie, kiedy politycy opozycji właśnie koncentrowali się na atakowaniu rządu, koncentrowaliśmy się na rozmowach z Komisją Europejską na różnych poziomach. Ja również prowadziłem rozmowy z sekretariatem przewodniczącej Komisji Europejskiej, tłumacząc szczegóły tej sytuacji, i to na pewno doprowadziło do tego, że jest zrozumienie polskich racji po stronie instytucji europejskich i w tej chwili dialog, który może doprowadzić do rozwiązania tego problemu.
Jak rozumiem, o karach, o których jeszcze pisały media i mówili politycy opozycji w poniedziałek, teraz nie ma już mowy.
Nasz dialog w tej chwili skupia się na rozwiązaniu tego problemu i dobrze, że działania instytucji europejskich nie skupiają się na szukaniu problemów związanych z rozwiązaniem tymczasowym, tylko na znalezieniu rozwiązania długofalowego. My zresztą pracowaliśmy nad tym środkiem wiele godzin, także pod kątem jego legalności, zgodności z prawem europejskim. Mam takie przekonanie, że wprowadzone tymczasowe rozwiązania są zgodne z prawem europejskim.
A jakie będą docelowe rozwiązania? O co gra Warszawa?
Docelowo musimy znaleźć rozwiązanie, które w długiej perspektywie czasu zabezpieczy rynek rolny w Polsce. Jak chodzi o te produkty wrażliwe przede wszystkim, mówimy tutaj o zbożach, ale rozporządzenie dotyczy szerszej ilości produktów. Należy zdefiniować listę produktów, które mogą rzeczywiście podlegać tego rodzaju negatywnym zjawiskom, i to tutaj musi być zabezpieczone, żeby import z Ukrainy nie zagrażał rynkom w Polsce, ale też w innych krajach sąsiadujących z Ukrainą z jednej strony. Z drugiej strony chcemy, żeby wspierać Ukrainę i żeby na przykład umożliwić tranzyt przez terytorium Polski i innych krajów do innych krajów Unii Europejskiej, bo mamy do czynienia z taką paradoksalną sytuacją, że sprzedaż zboża w Polsce wzrosła o setki procent w stosunku do roku poprzedniego, ale na przykład już w Belgii, jeżeli spojrzymy, to okazuje się, że ta sprzedaż spadła zmniejszyła w stosunku do lat sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę. Widać więc, że nierównomiernie się rozłożył ten handel zbożem. Trzeba doprowadzić do równomiernego importu zboża do Unii Europejskiej. Wtedy te problemy się rozwiążą.
W tym sporze Komisja Europejska grała na rzecz państw zachodnich, które mają inne interesy rolne niż kraje wschodniej Europy?
W tym sporze oczekiwalibyśmy po stronie Komisji Europejskiej bardziej aktywnych działań i takie działania w tej chwili, mam wrażenie, że zaczynają następować to dobrze.
Pojawiły się analizy w prasie europejskiej, że ten przykład zboża z Ukrainy pokazuje, jak bardzo eurokraci nie rozumieją Europy Środkowej.
Tego zrozumienia brakuje nie tylko w tej sprawie, także w innych, ale zadaniem dyplomacji nie jest narzekanie na ten fakt, tylko doprowadzenie do zmiany tego stanu rzeczy.
Kiedy powinny te rozmowy się zakończyć? Kiedy powinniśmy te, o czym pisze Rzeczpospolita, ten unijny zakaz zobaczyć?
To na pewno nie będzie odległa perspektywa, bo ten środek tymczasowy jest z natury rzeczy rozwiązaniem krótkoterminowym. Pracujemy nad takim rozwiązaniem długoterminowym. Te prace trwają bardzo intensywnie. Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, tygodni.
Jaka jest rola naszego komisarza Janusza Wojciechowskiego? Opozycja, nie tylko opozycja, także część koalicji rządzącej, Solidarna Polska, krytykuje komisarza do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.
Ja mam dobre zdanie o pracy polskiego komisarza. Polski komisarz nie odpowiada za decyzję całej Komisji Europejskiej. Komisja Europejska działa kolegialnie. Polski komisarz jest jeden z 27 komisarzy Komisji Europejskiej. Natomiast w sferze swojej odpowiedzialności, w sferze swoich kompetencji robi wszystko, żeby pomóc także polskim rolnikom. Gdyby nie zaangażowanie komisarza Janusza Wojciechowskiego, nie byłoby pierwszej transzy wsparcia dla polskich rolników, nie byłoby propozycji drugiej transzy, bo warto wspomnieć, że jest propozycja kolejnych milionów euro, które miałyby wesprzeć polskich rolników. O to zabiega komisarz Wojciechowski, który działa tutaj na pewno w sposób taki, żeby z jednej strony starać się pomóc polskim rolnikom, ale z drugiej strony porusza się w ramach Komisji Europejskiej, w których jest od niego też oczekiwanie działania obiektywnego. Komisarz Wojciechowski w tych niełatwych warunkach dobrze realizuje w mojej opinii swoje obowiązki.
Donald Tusk chce, żeby ustąpił, apeluje do niego, żeby ustąpił ze stanowiska.
Donald Tusk o różne rzeczy apeluje. Słuchanie Donalda Tuska byłoby niewątpliwie niemal we wszystkich obszarach, w których jego apele są kierowane, szkodliwe dla państwa polskiego. Nie warto słuchać Donalda Tuska wtedy, kiedy Donald Tusk rządził, również i polskiemu rolnictwu nie wiodło się dobrze.
Unia proponuje 100 milionów euro. Polska już zadeklarowała, że wyda pewnie około 8 miliardów złotych z własnego budżetu. Trochę dysproporcja skali pomocy, panie ministrze.
Na pewno te wydatki polskie będą wyższe niż to, co dostaniemy z Komisji Europejskiej. Walczymy, żeby to wsparcie ze strony Komisji Europejskiej było wyższe. Czy to będzie aż tak duża kwota, o której mówi pan redaktor? Dzisiaj trudno powiedzieć. Będziemy
uczciwa.
Reagować.
Panie ministrze, jaka byłaby uczciwa skala pomocy z Brukseli dla Polski w tym kryzysie?
Panie redaktorze, o tej sprawie rozmawia resort rolnictwa, który też zna dokładnie skalę potrzeb, który potrafi tą skalę potrzeb w tych rozmowach zdefiniować. Nie warto dzisiaj rzucać tych kwot. Na pewno ta kwota powinna być większa niż to, co w tej chwili zostało zadeklarowane.
Naszym gościem Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich w rządzie Mateusza Morawieckiego, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, we wtorek Europarlament przyjął kilka ciekawych regulacji w ramach pakietu Fit for 55. Jaka będzie odpowiedź Warszawy?
To nie są ciekawe regulacje. To są regulacje, rzekłbym tutaj raczej odwrotnie, nieciekawe i szkodliwe z punktu widzenia obywateli Unii Europejskiej, także obywateli polskich. Polska sprzeciwiała się tym rozwiązaniom. Niestety zabrakło takiego sprzeciwu ze strony opozycyjnych eurodeputowanych w Europarlamencie. Jestem tym zaskoczony, ponieważ są to rozwiązania, które uderzają w osoby najuboższe. Mam cały czas nadzieję na to, że polski sprzeciw wyrażany w tej sprawie zyska też wsparcie innych państw i że te rozwiązania ostatecznie nie zostaną przyjęte, a przynajmniej, że ich wydźwięk będzie szansę osłabić.
Ale w którym momencie jesteśmy? Zdaje się, że Europarlament powiedział ostatnie słowo w tej sprawie, teraz tylko Rada, czyli państwa członkowskie będą głosować.
Zgadza się. W tej sprawie liczymy na refleksję po stronie państw członkowskich. Przypominam, że zbliżamy się też do nowego rozdania instytucjonalnego w Unii Europejskiej. Są wybory do Parlamentu Europejskiego, wiosną przyszłego roku będzie nowa Komisja Europejska. Trzeba będzie zrobić wszystko, żeby obywatele Unii Europejskiej zrozumieli, że tego rodzaju rozwiązania są ideologicznym eksperymentem, który jest, że tak powiem, finansowany z ich kieszeni.
Czy już możemy powiedzieć, jak Polska będzie głosować w Radzie Europejskiej nad tymi propozycjami Europarlamentu?
Czy my w ogóle uważamy, że tego typu rozwiązania powinny być przyjmowane na zasadzie jednomyślności? Niestety nie po raz pierwszy jest stosowany taki bypass i próba przyjęcia tych rozwiązań za pomocą większości kwalifikowanej. Gdyby w tej sprawie, niezależnie czy w tej sprawie zostanie zastosowana jednomyślność, która uważamy naszym zdaniem powinna być zastosowana, czy też będzie próba przeforsowania tego większością kwalifikowaną, tutaj sprzeciw Polski w tej sprawie jest jednoznaczny.
Czyli Polska na pewno będzie na nie.
Tak, Polska będzie sprzeciwiać się tym rozwiązaniom.
Ktoś jeszcze?
W tej chwili rozmawiamy z innymi państwami. Na ten temat jest zbyt wcześnie, by cokolwiek deklarować, w szczególności za inne państwo. Możemy deklarować za siebie.
Jest szansa na mniejszość blokującą?
Dzisiaj ta sytuacja nie jest sytuacją optymistyczną, ale pracujemy nad tym, żeby te rozwiązania nie weszły w życie.
Panie ministrze, nie ma takiego żalu, że nie było weta wobec tego pakietu w roku 2020?
Nie, panie redaktorze, ja wskazuję...
Bo wtedy mogliśmy faktycznie to zawetować, to prawda?
Nie, to nie do końca jest prawda. W tej sprawie, tam gdzie Polska mogła osłabiać szkodliwe rozwiązania, bądź mogła sprzeciwiać się tym szkodliwym rozwiązaniom, każde tego rodzaju szanse wykorzystywały. Tutaj poruszamy się nie w obszarze jednego aktu prawnego, tylko całego pakietu aktów prawnych. No, nie jest tak, że jeżeli Polska jakiś akt prawny akceptuje, to oznacza od razu, że akceptuje całość. Tam, gdzie były rozwiązania szkodliwe, tam Polska się tym rozwiązaniem szkodliwym
przeciwiała. No ale kierunkową zgodę w roku 2020 daliśmy. Premier Mateusz Morawiecki zgodził się na to.
Nie na tego rodzaju szkodliwe rozwiązania, z którymi mamy do czynienia dzisiaj.
Ale to dał się oszukać?
Absolutnie nie. Tak jak mówię, poruszamy się w okolicznościach, które nie są korzystne, w których polityka w większości państw niestety jest bliska tym klimatycznym eksperymentom, które szkodzą moim zdaniem europejskiej gospodarce, ale też obywatelom Europy wprost, którzy ponoszą koszty tych rozwiązań. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się wydźwięk tych rozwiązań osłabiać. Tam, gdzie jest to konieczne, sprzeciwiamy się tym rozwiązaniom. I tam, gdzie tylko można, że tak powiem, wykorzystać szansę na zbudowanie koalicji blokującej, tą szansę wykorzystujemy. Natomiast nie zawsze jest to możliwe i w tych okolicznościach, w których nie jest to możliwe, no oczywiście też musimy pogodzić się z tym, że czasami w Unii Europejskiej są wprowadzane rozwiązania, co do których Polska się sprzeciwia.
I będzie musiała je realizować? Jeżeli Rada Europejska nie będzie mniejszości blokującej, przyjmie te rozwiązania, to będziemy faktycznie demontować piece gazowe od roku 2028?
Będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą nam ochronić w szczególności najuboższych obywateli. Zwracam uwagę, że wydawało się, że sprawa z silnikami spalinowymi jest beznadziejna. Okazało się, że jednak tak beznadziejna nie jest. Okazało się, że państwa zmieniają swoje opinie w tej sprawie, więc warto pracować i walczyć.
Niemcy mają biznes i chcą mieć syntetyczne paliwo. Tyle.
To prawda, ale też nie jest tak, że nie rozmawialiśmy z Niemcami o tej sprawie i że te rozmowy pozostały bez wpływu na ich decyzję.
A jaki nasz biznes udało się wykuć przy okazji tych pakietów? Niemcy mają swoje paliwo syntetyczne, a my?
Panie redaktorze, no te pakiety oczywiście one są w wielu elementach niekorzystne, natomiast zbudowany Fundusz Transformacji Klimatycznej, który ma refinansować w stosunku do tych najbardziej osób czy podmiotów zagrożonych te wydatki klimatyczne, trzeba będzie walczyć, jeżeli te rozwiązania weszłyby w życie, żeby Polska mogła z niego odzyskiwać to, co traci na tych szkodliwych rozwiązaniach. No w sytuacji, w której te rozwiązania weszłyby w życie, trzeba będzie w tej rzeczywistości starać się poruszać i osłabić ich ostrze, które jest wymierzone w europejskich, także polskich obywateli.
Nie było przeszkód, żeby głosować w Parlamencie Europejskim za Fit for 55, bo pakiet jest korzystny, jeśli chodzi o możliwości rozwojowe również Polski, powiedział dla PAP-u rzecznik PO Jan Grabiec. Dodał jednocześnie, że europosłowie PO głosowali zgodnie z wolą rządu, ponieważ to rząd zgodził się na Fit for 55. Kropka.
No nie jest to prawda. Europosłowie w tej sprawie, popierając te rozwiązania, zagłosowali za szkodliwymi rozwiązaniami. To, że pewne elementy można wykorzystywać, żeby osłabić generalnie szkodliwy wydźwięk tych rozwiązań, to jeszcze nie sprawia, że te rozwiązania są dla Polski korzystne.
Wyjście systemu ETS to proponuje Solidarna Polska. Jest
to jest nierealistyczny postulat. My domagamy się reformy systemu ETS, bo on rzeczywiście obciąża polskiego podatnika w sposób nadmiarowy.
A czemu nierealistyczny? Po prostu wyjdźmy z niego. Co by się wtedy stało, panie ministrze?
Stałoby się to, że zostałyby na Polskę nałożone kary związane z kosztami tego, że jeden z krajów wychodzi z systemu wspólnego, uzgodnionego handlu emisjami. Te kary mogłyby sięgnąć kilkudziesięciu miliardów euro. To jest zagrożenie, na które absolutnie sobie nie możemy pozwolić.
A propos kar, wczoraj w Polskim Radiu mówił pan minister, że spodziewamy się wyroku w sprawie polskiego sądownictwa w czerwcu tego roku. Dobrze rozumiem? Dobrze pamiętam?
Tak, to prawda. W
do tego momentu
czerwca.
Codziennie milion euro kar będzie naliczane.
No, tutaj zobaczymy, ponieważ złożyliśmy wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o ocenę tego, czy wykonane przez polski rząd przyjęte rozwiązania, między innymi likwidacja Izby Dyscyplinarnej, jednak nie usuwa bardzo istotnych powodów naliczania tych kar. Wiem, że ocena Komisji Europejskiej w tej sprawie jest negatywna, to znaczy Komisja Europejska ocenia, że to nie jest środek wykonany przez Polskę, ale chcemy, żeby ocenę stopnia wykonania tego środka przyjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nastąpi, jak sądzę, jeszcze przed wydaniem ostatecznego wyroku i zobaczymy wtedy, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jaką decyzję podejmie w sprawie ostatecznego wyroku. Także treści tego wyroku dzisiaj nie znamy. Na pewno będzie to moment, w którym kary przestaną być naliczane, ale w zależności od treści wyroku... No,
mogą pojawić się nowe.
Nie tyle nowe kary, co mogą być przedstawione nowe elementy oceny sytuacji legislacyjnej. Czekamy na te decyzje, zobaczymy, jakie one będą.
Gdyby nie decyzja pana prezydenta, który odesłał reformę Sądu Najwyższego, ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału, tej decyzji by nie było? Byłaby inna decyzja Komisji Europejskiej, gdyby przyjąć ustawę?
Na pewno Komisja Europejska, to było widać po pewnym cyklu nakładania kolejnych transz tego środka restrykcyjnego, czekała na to, co stanie się z tą ustawą. To było widoczne, bo choć wprost tego powiązania nie ma Krajowego Planu Odbudowy i tej kwestii, no to jednak rozwiązania ustawowe rzutują również na te oczekiwania Komisji Europejskiej i na te elementy dotyczące środka tymczasowego nałożonego przez TSUE. Po decyzji pana prezydenta Komisja Europejska zdecydowała o wydaniu kolejnej decyzji, więc to pokazuje też, że gdyby ta decyzja prezydenta była hipotetycznie inna, to na pewno szanse na to, żeby te kary nie były nakładane, bądź zostały proporcjonalnie zmniejszone, by wzrosły.
To jeszcze jedno pytanie co do tej polityki klimatycznej, panie ministrze. Może ostatnie w tej rozmowie, chociaż nie w ogóle, bo tych pytań jest cała masa. Dyrektywa metanowa. Zdaje się, że mamy kompromis. Nie wiem, czy do pana ministra doszły takie informacje z Europarlamentu.
To jest przedwczesne. Byłbym tutaj bardzo ostrożny. Robimy wszystko, żeby też kolejny akt prawny, który może być dużym zagrożeniem z punktu widzenia polskiego.
Bo wyjaśnijmy, jeżeli by wszedł w pierwotnej wersji, to w roku 28, 2000, w zasadzie moglibyśmy wszystkie nasze kopalnie zamknąć, bo byłby nierentowne i to bardzo nierentowne.
Duże zagrożenie tych pierwotnych rozwiązań rzeczywiście dla polskiego górnictwa. Również w tej sprawie list premiera adresowany do szwedzkiej, hiszpańskiej prezydencji sprzed kilku tygodni i do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Intensywna praca polskiej dyplomacji na różnych poziomach. Mamy nadzieję na to, że tutaj w tym miejscu też te rozwiązania uda się uczynić takimi, żeby nie były groźne dla polskiego górnictwa.
Anna Zalewska mówi, że wstępne, umiarkowane porozumienie w sprawie rozporządzenia metanowego jest ważnym krokiem na drodze do uniknięcia katastrofy polskich kopalń. Optymizmem powiało z ust pani poseł Anny Zalewskiej.
Jestem może odrobinę bardziej ostrożny w tej sprawie, ale rzeczywiście nie ustajemy w pracach nad tym, żeby to zagrożenie uchylić.
A jeśli ono się zrealizuje, to co wtedy? Zamykamy nasze kopalnie?
Moim zadaniem nie jest zastanawianie się nad tym, co będzie w wariancie niekorzystnym, dopóki gra się to, czy walczymy o warianty jak najbardziej korzystne dla Polski.
Myślałem, że dobry dyplomata każdy wariant zakłada.
W momencie, w którym cały czas gra się toczy, zadaniem dobrego dyplomaty jest uczynienie dyskusji przygotowanych rozwiązań jak najbardziej korzystnymi.
Instrumenty to jeszcze jeden temat. Europejski instrument na rzecz pokoju, wsparcie dla Polski. Mówił pan pod koniec marca, że otrzymaliśmy już ponad 100 milionów złotych wsparcia. Na stan z dziś, jak jest licznik, jak Komisja Europejska nas wspiera w pomocy Ukrainie?
Ministerstwo Obrony Narodowej odbiera te pieniądze, więc można powiedzieć, to ono widzi na koncie, ile aktualnie pieniędzy wpływa. To, co jest ważną informacją, to to, że Polska jest największym beneficjentem wsparcia z Europejskiego Mechanizmu na Rzecz Pokoju. Rzeczywiście tych pieniędzy otrzymaliśmy już w tej chwili około miliarda złotych. Wiemy, że otrzymamy tego wsparcia znacznie więcej. W tej chwili możemy mówić o kwocie nawet w perspektywie kilku lat do 4 miliardów złotych. A walczymy o to, żeby ten mechanizm został jeszcze powiększony. Także Polska w tej warstwie otrzymania rekompensaty za nasze wsparcie militarne dla Ukrainy otrzymuje całkiem spore kwoty. To jest nasz sukces dyplomatyczny, sukces pana premiera Mateusza Morawieckiego. To, co pozostaje cały czas elementem niewystarczającym, to wsparcie w zakresie naszych nakładów migracyjnych i o to zabiegamy.
Ale to będą kiedyś miliardy euro, a nie miliony?
No to już jest dzisiaj ponad 200 milionów euro. Na pewno wiemy, że to
co już wpłynęło do Polski,
to wsparcie sięgnie w perspektywie kilku lat. To już jest dzisiaj w zasadzie pewne miliarda euro, a mamy nadzieję, tak jak powiedziałem, na więcej w perspektywie zwiększenia tego funduszu.
Czas płynie nieubłaganie, ale na koniec zajmijmy się może szerszą perspektywą. Sięgam do exposé, niedawnego exposé ministra Raua i tam taki oto cytat. Europa w większości składa się z państw małych i średnich, których cele są tak samo ważne jak tych o większym potencjale demograficznym, ekonomicznym i politycznym. Dlatego Polska w swojej polityce europejskiej dąży i dążyć będzie do modus operandi opartego na konsensusie wszystkich członków Unii, a nie ustaleniach różnego rodzaju europejskich tandemów, pięciokątów, czworokątów, trójkątów, a tym bardziej dyktatu jednego państwa członkowskiego. Jak to osiągnąć, panie ministrze?
Trafny fragment doskonałego wystąpienia pana profesora ministra Zbigniewa Raua w Sejmie. Długi czas nie słyszałem tak kompleksowego wyłożenia naszych racji w wielu obszarach polityki zagranicznej. W tym obszarze, o którym pan redaktor mówi, naszym celem jest pilnowanie zasady jednomyślności w odniesieniu do obszarów, gdzie ona dzisiaj obowiązuje. Są zakusy, żeby przesuwać część obszarów do decyzji większości kwalifikowanej. Są niestety też decyzje takie reinterpretacyjne traktatów podejmowane na poziomie już działań wykonawczych instytucji europejskich, żeby niektóre obszary, no Fit for 55 jest tutaj dobrym przykładem, mimo że uważamy, że powinny być głosowane jednomyślnością, znaczy decyzja powinna być jednomyślna, to jest próba głosowania większością kwalifikowaną. Naszym zadaniem jest budowanie koalicji wokół zabezpieczenia ram traktatowych, żeby zasada jednomyślności była tą podstawową zasadą, na bazie której funkcjonuje Unia Europejska, a nie dyktat większości, w tym dyktat tych największych.
Minister Rau mówi, że państwa, interesy państw małych i średnich muszą być tak samo ważne, a Platforma mówi trochę inaczej. Jesteśmy dużym państwem, dołączmy do wielkich i rządźmy wspólnie Unię Europejską.
No tylko Platforma w tej polityce dołączania do wielkich kierowała się zasadą, że dołączamy się, ale do tego, jak już mówią wielcy, do tego towarzystwa, które ma już ustalone zdanie, że tam nasze zdanie już ma drugo czy trzeciorzędne znaczenie. My uważamy, że to zdanie powinniśmy współkształtować. O tym też mówił pan minister Rau, że to my powinniśmy ten mainstream, ten ton w polityce europejskiej tworzyć. To się dzięki też naszemu głosowi w sprawie Ukrainy coraz częściej udaje. To bardzo ważne, że to za głosem Polski idą liderzy, bo to Polska w przeszłości w sprawach wschodnich miała rację, a dzisiaj jej głos jest tonem dominującym w Unii Europejskiej.
Minister Rau mówi o deficycie równości. Tak jest? Unia Europejska obecnie ma deficyt równości i szans państw członkowskich.
Zgadzam się z panem ministrem Rauem. Unia Europejska cierpi na swego rodzaju wewnętrzny kryzys instytucjonalny i wbrew temu, co mówią niektórzy politycy państw Zachodu, on nie wynika z tego, że brakuje głosowania większością kwalifikowaną, tylko że brakuje wzajemnego szacunku, zaufania i zaczepienia w normach traktatowych. O tym też mówił pan premier Mateusz Morawiecki w Heidelbergu. Tą wizję przyszłości Unii Europejskiej, bazującą na sprawiedliwości, braku podwójnych standardów i wzajemnego zaufania zarówno państw między sobą, jak i instytucjami europejskimi, chcemy rozwijać.
A kto chce was słuchać?
Dzisiaj możemy liczyć na zrozumienie w Czechach, we Włoszech. Z tymi rządami jesteśmy w bliskim kontakcie, współpracujemy. Państwa regionu bardzo często też mówią podobnym głosem, państwa bałtyckie, Chorwacja, ale też mamy dzisiaj w szwedzkiej prezydencji wsparcie w wielu postulatach. Zobaczymy, jaki będzie rząd w Finlandii. On się w tej chwili układa, ale jest szansa także na rząd konserwatywny. Wydaje mi się, że w przededniu nowego rozdania instytucjonalnego można z pewnym bardzo ostrożnym, ale jednak optymizmem myśleć o tym, jak będzie wyglądał przyszły kształt Parlamentu Europejskiego i że on będzie jednak inny z punktu widzenia Polski, lepszy niż ten obecny.
Podobny umiarkowany optymizm w tym studiu słyszałem 5 lat temu z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości. Skończyło się, jak się
wówczas
skończyło.
Wówczas nie było jednak takich przesłanek wyborczych, które dają dzisiaj te wyniki wyborcze w różnych państwach powody do tego, żeby widzieć, że jest pewien trend centroprawicowo-konserwatywny w Europie. Tak jak mówię, mówię o tym bardzo ostrożnie, bo nie uważam, że mamy do czynienia z jakąś pełzającą w tej chwili nadchodzącą rewolucją. Natomiast jest pewna szansa na zmianę.
Wybierzecie kogoś innego niż Ursula von der Leyen na szefa albo szefową Komisji Europejskiej?
To są różne kandydatury. Teraz jest tam w kuluarach dyskutowane. Jest trochę za wcześnie, żeby mówić o tym, jakie w ogóle kandydatury możemy brać pod uwagę i czy w ogóle obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej będzie się ubiegać o przyszłą kadencję. Wtedy, kiedy będzie już nowy Parlament Europejski, będziemy wiedzieć też, jakie siły może reprezentować nowy przewodniczący Komisji Europejskiej i wtedy będziemy podejmować decyzję o jego poparciu.
12 maja jeszcze jedno ważne spotkanie, o to zapytam, ale do studia wrócił Krzysztof Skowroński.
Wróciłem, żeby posłuchać tego pytania.
12 maja odbędzie się spotkanie ministrów do spraw europejskich Trójkąta Weimarskiego. Po co przyjeżdżają ministrowie? Co ustalicie?
Rzeczywiście w zamku w Kórniku pod Poznaniem spotkam się z moimi odpowiedniczkami z Francji i z Niemiec. W spotkaniu weźmie również udział pani wicepremier Ukrainy Olga Stefaniszyna. Temat spotkania jest poświęcony głównie rozszerzeniu Unii Europejskiej. Polska jest krajem, który stanowi forpocztę procesu rozszerzenia. Francja jest tym krajem, który jest mniej aktywny w tej dziedzinie. Chcemy zachęcać naszych kolegów i koleżanki z Francji i z Niemiec, żeby otwierać drzwi dla Ukrainy do członkostwa. Chcemy dyskutować o tym, co można jeszcze zrobić, żeby Unia Europejska przyspieszyła ten proces rozszerzenia, ale także poza Ukrainą i rozszerzeniu Unii Europejskiej Ukrainy chcemy dyskutować o rozszerzeniu Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich, a także zderzyć tą wizję przyszłości Unii Europejskiej prezentowaną przez Niemcy i Francję z polską wizją, którą zarysował pan premier Mateusz Morawiecki w Heidelberg.
Przepraszam, ja zawsze to pytanie zadaję, trochę już jest męczące, ale dziwię się optymizmowi polskich dyplomatów, polskich polityków, bo Unia Europejska nie jest w stanie przyjąć Macedonii Północnej. A co dopiero mówić o Ukrainie, to trochę innej wagi kraje.
Oczywiście Unia Europejska ten proces rozszerzenia prowadzi wolniej, niż byśmy tego oczekiwali, ale też trzeba sobie z drugiej strony, panie redaktorze, powiedzieć, że gdyby nie optymizm polskiego prezydenta, który 2 dni po rosyjskiej agresji na Ukrainę postawił postulat, wówczas wydający się postulatem zdecydowanie zbyt optymistycznym i tak był oceniany w wielu stolicach i przez wielu publicystów i dziennikarzy, aby Ukraina uzyskała status kandydacki kraju kandydującego do Unii Europejskiej, to dzisiaj tego statusu Ukraina by nie miała. A ten status dzięki polskiemu prezydentowi, aktywności polskiej dyplomacji został wyszarpany, wywalczony i w czerwcu, czyli kilka miesięcy po postawieniu jego przez polskiego prezydenta, Ukraina ten status otrzymała.
Jakie pan minister ma plany na dziś?
Dzisiaj, panie redaktorze, aktywny dzień przede mną, spotkania zarówno w Sejmie, jak i w ministerstwie.
Ale z kim?
Nie będę zdradzał szczegółów mojego kalendarza, ale jest on aktywny i mam nadzieję też przynoszący dobre skutki dla Polski.
Dzisiaj w Sejmie o 13:30 spodziewamy się wizyty komisarza europejskiego do spraw klimatu.
Tak, rzeczywiście będzie.
Pan
komisarz. Ja akurat w tym spotkaniu nie będę brał udziału, będę w tym czasie realizował inne zobowiązania.
Że klimat się zmienia, bo to na ogół jest mówione w czasie takich spotkań z komisarzami Komisji Europejskiej. To jeszcze takie pytania zdziwienia. Skąd właściwie, gdzie jest to źródło? Skąd politycy, czy w Europie, czy w Polsce biorą pieniądze?
Gdyby pan rektor mógł rozwinąć to pytanie.
No, bo jest tak, są ustalone budżety, wszystko jest wynegocjowane i nagle jak się pojawia problem, to pojawiają się nowe pieniądze. Pan minister mówił o tym, że Unia Europejska, teraz negocjujemy, ile da. No, ma, jak ma, gdzie ona ma te pieniądze?
To są pieniądze europejskich podatników.
Czyli to są nasze pieniądze.
Także nasze pieniądze i dlatego domagamy się, żeby w ramach tej redystrybucji Polska...
Czyli im więcej redystrybucji, tym więcej my płacimy za tą redystrybucję. Czym więcej władzy ma Komisja Europejska?
Panie redaktorze, mogę powiedzieć tak, że w takich bardzo generalnych liczbach nasz udział w Unii Europejskiej się w tej warstwie opłaca, że owszem, my wpłacamy do unijnego budżetu około 4% unijnego budżetu, to są środki polskie, natomiast zdecydowanie więcej z tego unijnego budżetu otrzymujemy i to jest ten nasz zysk obecności w budżecie.
Tak, ale z KPO już nie.
Ale przez to po prostu są te możliwe, i to słowo bardzo często w czasie wywiadu z Łukaszem Jankowskim padało słowo kara. Miałem wrażenie, że jesteśmy takim uczniem, który siedzi w klasie i cokolwiek nie zrobi, to nauczyciel go nie lubi, mówi... Do konta. Kara. Taka jakaś sytuacja dziwna.
Nie jest sytuacją łatwą i jest sytuacją nie do zaakceptowania, że w Unii Europejskiej ze względu na właśnie tego rodzaju tendencje różne państwa członkowskie mogą czuć się coraz mniej komfortowo nie jak współgospodarz tej organizacji, nie jak współgospodarz tego procesu, tylko jak jeden z aktorów tego procesu, który jest oceniany, że tak powiem, za swój udział w tym procesie przez innych. To jest oczywiście sytuacja niekomfortowa. Nasza wizja przyszłości Unii Europejskiej jest inna i nad taką wizją aktywnie pracujemy.
Dobrze, pan minister dawno u nas nie
I nad
był...
jej realizacją przede wszystkim. Stąd... Wizja może być inna, ale jej realizacja to jest zasadniczy cel.
Stąd dłuższa rozmowa, ale zakończmy rytualnym pytaniem o środki na Krajowy Plan Odbudowy, panie ministrze. Kiedy?
To jest zależne od terminu i treści decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku pana prezydenta. Jest wyznaczona rozprawa na 30 maja. Mam nadzieję, że ta rozprawa zakończy proces, choć nie mam takiej oczywiście żadnej gwarancji, ani też wiedzy, jaka będzie decyzja ostateczna w treści Trybunału, że zakończy proces analizy przez Trybunał Konstytucyjny tego projektu ustawy.
Przed wyborami pan minister przywiezie jakąś walizkę z euro albo paletę, jak Donald Tusk pokazywał.
Dzisiaj jest tak wiele zmiennych i warunków, na które nie mam wpływu tutaj w kraju, związane z tym projektem ustawy i z dalszym rozwojem sytuacji, że nie podejmę się oceny w tej chwili tego, kiedy może, po pierwsze, no nie wiem nawet kiedy, tego 30 maja zapadnie ostateczny werdykt w tej sprawie. Nie wiem, jaki będzie ten werdykt, a to będzie miało wpływ na dalszy los środków z KPO. Poczekajmy do tego momentu.
To jeszcze takie pytanie o wizję. Kto będzie rządził po wyborach w Polsce?
Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Jestem o tym głęboko przekonany i na wiosnę jest bardzo wiele elementów wskazujących na to, że są na to bardzo duże szanse, ale absolutnie nie należy być o to zwycięstwo spokojnym. Należy o to zwycięstwo twardo walczyć, rozmawiać z Polakami, zabiegać o każdy głos i na tym się będziemy w najbliższym półroczu koncentrować.
Za mnie są już czeka Jan Bogatko.
A gościem Poranka Wnet był Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej w rządzie Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I do zobaczenia. A my przenosimy się z Zanesem.